Kochani, dzisiaj mamy ostatni fragment 8 rozdziału Ewangelii Mateusza o uzdrowieniu dwóch opętanych, tak mówi nasza Biblia. Czyli 8 rozdział Ewangelia Mateusza od wersetu 28 do 34. A gdy przybył na drugą stronę, do krainy Gadareńczyków, zabiegli mu drogę dwaj opętani, wychodzący z grobów, bardzo groźni, tak, iż nikt nie mógł przechodzić tą drogą. I poczęli krzyczeć tymi słowy: cóż my mamy z Tobą, Synu Boży? Przyszedłeś tu przed czasem dręczyć nas? A opodal od nich była wielka trzoda pasących się świń. Wtedy go demony prosiły, mówiąc: jeśli nas wypędzasz, to poślij nas w tę trzodę świń. I rzekł im: idźcie. A one, wyszedłszy, weszły w świnie. I oto cała trzoda ruszyła pędem po urwisku do morza i zginęła w wodach. A pasterze uciekli i, poszedłszy do miasta, opowiedzieli wszystko, także i to, co się stało z opętanymi. Wtedy całe miasto wyszło na spotkanie Jezusa, a ujrzawszy Go, prosili, aby odszedł z ich krainy. Mamy taką ciekawą historię. I jeżeli jesteście uważnymi czytelnikami Ewangelii, to wiecie, że ta historia trochę wzbudza pewne pytania, tak? Dlatego, że Mateusz pisze o dwóch opętanych, natomiast tą samą historię opisuje Marek i opisuje Łukasz i każdy z nich mówi tylko o jednym opętanym, tak? No i powiedzmy, dla wielu normalnych ludzi ktoś powiedział: szczegół, nie ma co się przejmować. Ale są oczywiście ludzie, którzy wykorzystują tego typu miejsca, żeby powiedzieć: a widzicie, ta Biblia to jest zmyślona, ona nawet się ze sobą zgodzić nie potrafi. W jednym miejscu jedno jest napisane, w drugim miejscu drugie jest napisane. W zasadzie to nie warto wierzyć temu wszystkiemu. I tak to jest wykorzystywane. Ja pamiętam, że kiedy nawróciłem się, to spotkałem się z ludźmi, którzy właśnie w taki sposób mówili: a ta cała wiara nie ma sensu, ja ci pokażę w Biblii nieścisłości, jakieś sprzeczne miejsca. Mówi, że to jest taka księga od Boga, a tak naprawdę właśnie widać, że tak nie jest. I dlatego chciałbym poruszyć tutaj taki szerszy temat, bo jak zacząłem nad tym myśleć, można by to wszystko wytłumaczyć z jednej strony prosto, ale to jakby do pewnej refleksji też nawołuje, a myślę, że refleksja jest ważna. I chciałbym was potraktować trochę teologią. I tak w niektórych środowiskach, jak się mówi teologia, to oczekuje się, że ludzie padną na twarz i oddadzą pokłon, bo teologia jest tak święta, że czasami aż na miejscu Boga stawiana. I prawdą tylko jest, że tych teologii to jest tyle, co matek boskich też, tak, że jest ich mnóstwo i każdy ma inną. Z kolei w innych środowiskach, jak się mówi słowo teologia, to tak jakby się brzydkie słowo powiedziało. Nagle wszyscy robią dziwną minę i zaczynają cię traktować jak jakiegoś chorego. I to jest jakby druga skrajność. My natomiast musimy rozumieć, że teologia jest pewnym narzędziem. Jest naszą próbą zrozumienia tego, jaki jest Bóg. Jakiegoś takiego ogarnięcia pewnych tematów, ułożenia ich sobie. I nie wszystkie tematy dobrze rozumiemy, dlatego różnią się czasami nasze teologie, tak to nazwijmy. Ale jest to narzędzie, więc ani przed tym nie trzeba padać na kolana, ani nie wolno tego traktować jako piąte koło u wozu i coś niepotrzebnego, ale trzeba używać tego zgodnie z przeznaczeniem. I musimy się właśnie zastanowić teraz nad tym, w jakim sensie Biblia jest księgą, która pochodzi od Boga. Jak to musimy zrozumieć? Bo niewłaściwe zrozumienie tego zagadnienia prowadzi do często niewłaściwych wniosków. I może się na początku wydawać, że jak to przystaje do codziennego życia, może to nie ma znaczenia, ale tak naprawdę wydaje mi się, że ma. Więc dwie rzeczy, które musimy powiedzieć, czy mówi się o wiarygodności i autorytecie Biblii, tak? Bo jako wierzący bierzemy Biblię i mówimy, że to jest księga, która ma autorytet i to jest księga, która jest wiarygodna, tak? Że możemy jej wierzyć i zaufać. I bardziej teologicznie ludzie mówią o natchnieniu i nieomylności Biblii. Tak? Mówią, Biblia jest księgą natchnioną i Biblia jest księgą nieomylną. I to są dwa ważne stwierdzenia, aczkolwiek jedno jest lepsze od drugiego, jak to czasami bywa. Dlatego, że Biblia sama o sobie mówi, że jest księgą natchnioną. Tak? I w drugim liście do Tymoteusza, szybciutko przeczytam ten jeden werset, oczywiście tam jest więcej. W drugim liście do Tymoteusza, trzeci rozdział, 16 werset, apostoł Paweł do Tymoteusza mówi tak. Całe pismo przez Boga jest natchnione i pożyteczne do nauki, do wykrywania błędów, do poprawy, do wychowywania w sprawiedliwości. Tak? Więc Paweł mówi, całe pismo jest natchnione. I co to znaczy? Pamiętacie ostatniej niedzieli, o czym mówiliśmy? Sprawdzimy, co Kościół pamięta. Czy człowiek gada i gada, nie? A potem sprawdzi, się okazuje, że na darmo gadał. O czym mówiliśmy tydzień temu? O mojej żony nie było, ale wie. Mówiliśmy o Duchu Świętym, tak? Mówiliśmy o Duchu Świętym. Pamiętacie, zielone święta były. Nie mylić z sierpniowymi świętami. Były zielone święta, mówiliśmy o Duchu i mówiliśmy, że Duch, słowo samo Duch oznacza tchnienie, tak? Oznacza, jedno ze znaczeń tego słowa jest słowo tchnienie, oddech. I tutaj jest to samo słowo. Całe pismo jest natchnione, czyli jest Bóg dał mu życie. Tak jak Adamowi Bóg tchnął w Adama i Adam ożył, tak samo Bóg tchnie w Słowo Boże i Słowo Boże ożywa. I jest pożyteczne, tak jak tu jest napisane, do nauki, do wykrywania błędów, do poprawy, do wychowywania w sprawiedliwości, tak, do wielu praktycznych rzeczy, kochani, które potrzebujemy. I co to znaczy, że słowo jest natchnione? To znaczy, że jego źródłem jest sam Bóg. To Bóg jest źródłem Biblii, Pisma Świętego. Po drugie, jego przekaz ma moc i po trzecie, ma moc, która zmienia życie. Biblia zmienia nasze życie, kochani. Mam nadzieję, że tak jest, bo jeżeli tak nie jest, to musimy zadać sobie pytanie, czy wszystko jest z nami w porządku jako z chrześcijanami. Biblia powinna zmieniać nasze życie. Biblia natchniona przez Ducha Świętego, bo nie wiem, jakie macie doświadczenia. Ja mam takie doświadczenie w życiu swoim, że kiedy miałem lat, nie wiem, 16 czy 17 i w szkole na języku polskim przerabialiśmy Biblię jako jedną z książek literatury światowej, tak? I pamiętam, że po lekcji na polskim wyszedłem zafascynowany, bo tak sobie myślałem, ale świetne tam są cytaty, marność nad marnościami i jakieś takie właśnie mądre powiedzonka, że młody człowiek zawsze chce być taki, wiecie, tak błyskotliwy i błysnąć tu i tam. To sobie tak umyśliłem, jak wezmę tą Biblię, jak poczytam, powynajduję tam takie właśnie super różne powiedzonka, sobie nauczę się ich i potem będę w różnych tam kontekstach błyskał różnymi takimi myślami. No i wziąłem, znalazłem Biblię, pożyczyłem od znajomych, bo u nas w domu nie było Biblii. Otworzyłem Ewangelię Mateusza i co się stało? Przeczytałem jeden rozdział i jak to się kiedyś młodzieżowo mówiło, wymiękłem. Bo stwierdziłem, że ja w ogóle nie wiem, co tam jest napisane. Nic to dla mnie nie znaczy i tych świetnych wersetów tam nie ma. Tam jest jakieś 100 tysięcy imion, ktoś kogoś rodził i w ogóle nie wiadomo, o co w tym wszystkim chodzi. Nie wiem, czy mieliście takie doświadczenie czytania Biblii przed tym, jak podjęliście decyzję o tym, żeby być z Chrystusem, przed tym, jak zaczęliście czytać ją z Duchem Świętym. Ja spróbowałem i dla mnie to było jak rzucie papieru. To nie miało, w ogóle do mnie nic nie mówiło, nic nie rozumiałem, to było bez sensu. Cała ta Biblia była bez sensu. Cały mój pomysł na błyskotliwe formułki upadł i dałem sobie spokój. Kochani, taka jest Biblia bez Ducha Świętego. Duch Święty i Biblia to są dwie rzeczy, które powodują, że nasze życie się zmienia. I teraz sam Duch Święty bez Biblii to też nie jest wystarczająco. W takim sensie, kochani, my rozmawialiśmy kiedyś z takim człowiekiem, który zaczął przeżywać duchowe rzeczy. Zaczęły się dziać w jego życiu różne rzeczy, ale on zamiast zacząć czytać Biblię, żeby nawet zrozumieć, co się z nim dzieje, to zaczął czytać internet i zaczął te swoje doświadczenia opisywać, no a ponieważ w internecie co najszybciej znajdziesz jakiś okultyzm albo wschodnie religie, więc zaczął te swoje doświadczenia duchowe opisywać tymi wszystkimi wschodnimi terminami, tak? Za jakieś czakry, tam te różne te dziwne rzeczy i tak dalej. Duch zaczął działać w jego życiu, ale ponieważ on nie sięgnął do Biblii, to poszedł w niewłaściwą stronę. Zaczął po prostu źle rozumieć i myślę, że diabeł zaczął mu podkładać różne rzeczy i on zaczął iść w stronę właśnie takiego jakiegoś wschodniego mistycyzmu. Pomimo, że wiele z tych rzeczy, może nie wszystko, ale wiele z tych rzeczy, które doświadczał, najprawdopodobniej to było coś, co Bóg zaczął robić w jego życiu. Więc potrzebuje działanie Ducha Świętego, potrzebuje Biblii, żebyśmy wiedzieli, co się z nami w ogóle dzieje. A z drugiej strony Biblia potrzebuje Ducha, żeby miała moc do tego, żeby przemieniać nasze życie, tak? Więc bardzo ważne jest wiedzieć, że Biblia jest natchniona i kiedy Duch Święty przez Biblię będzie nas zmieniał. Będzie pomagał nam rozumieć nasze doświadczenia, nasze myśli i tak dalej, i tak dalej. Więc to jest natchnienie, że Biblia jest pożyteczna do tych wszystkich rzeczy. Biblia bez ducha czasami może zamienić się w taki kij, który też nie daje życia, tylko jest kijem do okładania kogoś za jego niewłaściwe postępowanie. Tak? Można wziąć Biblię, powyciągać z niej jakieś zasady i po prostu zapędzić ludzi w jakiś taki legalizm tak zwany, tak? Gdzieś kazać im robić pewne rzeczy, gdzie oni będą się czuli źle, będą się czuli zmuszani i tak dalej, to też wszyscy, myślę, znamy. Natomiast Biblia z Duchem Świętym sama przemienia nasze życie. Więc żeby trzymać się swojego słowa, idziemy szybko dalej. Druga rzecz to jest tak zwana nieomylność Biblii. I to jest słowo, którego w samej Biblii nie ma. I coś, co stworzono w określonym celu, ale z czym trzeba być ostrożnym. Dlaczego? Dlatego, że to nauczanie, nazwijmy to, o nieomylności Biblii powstało w pewnym kontekście. Tak? Gdzieś w XVIII-XIX wieku zaczęła rozwijać się archeologia, historia w takim naukowy sposób i naukowcy zaczęli mówić, hej, ta wasza Biblia jest niewiarygodna, bo ci ludzie, o których ona mówi, my nie znajdujemy w archeologii żadnego potwierdzenia, że istniał jakiś król Dawid, że był jakiś Piłat, tak? Nie ma. To, co wykopujemy z ziemi, nie potwierdzają tego, co jest napisane w Biblii. I wtedy wierzący ludzie powiedzieli, słuchajcie, Biblia jest nieomylna, te rzeczy na pewno są i my będziemy się trzymać Biblii, a czas pokaże, co z tego wyniknie. I rzeczywiście, kochani, przez wiele, długi okres twierdzono, że nie było takiego człowieka jak Poncjusz Piłat, aż któregoś dnia wykopano jakiś kamień, na którym było napisane, że był taki prokurator. Tak? Przez długi czas nie było, nic nie wykopano, że był król Dawid oprócz Biblii, aż zaczęto wykopywać pewne rzeczy, które zaczęły potwierdzać Biblię i dzisiaj coraz więcej i więcej, ponieważ tego materiału archeologicznego mamy coraz więcej, to coraz bardziej widzimy, że Biblia rzeczywiście nie zmyśla, tak? Tylko mówi o rzeczach, o ludziach, o wydarzeniach, które miały rzeczywiście miejsce w historii. Ona patrzy na nie z Bożej perspektywy i być może jakieś kroniki tam babilońskie czy inne będą opisywać to inaczej, ale jest nieomylna właśnie w takim sensie, że można jej ufać i można wierzyć w to, co mówi. Natomiast ta nieostrożność, którą popełniamy jako wierzący i tu musimy, i tutaj jak komuś nadepnę na przysłowiowy odcisk, to przepraszam, chętnie z wami o tym porozmawiam, ale nie wstajcie i nie krzyczcie, jakby coś było nie tak. Ale niektórzy ludzie biorą tą frazę, nieomylność Biblii, do tego dokładają dosłowne zrozumienie różnych rzeczy i zaczynają walczyć o rzeczy typu, nie wiem czy się z tym spotkaliście, ale teraz jest cały ruch, który twierdzi, że Ziemia jednak jest płaska. Bo w Biblii tak jest napisane. I skoro Biblia jest nieomylna i skoro Biblię trzeba czytać dosłownie, to musimy jednak stwierdzić, że Ziemia jest płaska. I to brzmi trochę tak aż niewiarygodnie być może, ale są stworzone całe filmy na tym YouTubie i Facebooku, to się rozpowszechnia, gdzie udowadnia się, że jednak Ziemia jest płaska, że jednak, no skoro Jezus mówi idźcie po krańce ziemi, tak, i czyniąc uczniami, to znaczy, że jest jakiś kraniec, no jak jest kraniec, no to nie może być kulą, musi być płaska, tak, tudzież i ludzie wierzący, normalni, poważni ludzie wierzący, być może w szkole mało uważali na zajęciach, to im można zarzucić, ale poważnie podchodząc do tematu, zaczynają udowadniać tego typu teorie rodem ze średniowiecza, tak, kiedy no, tak uważano, że Ziemia jest płaska i w starożytności uważano, choć nie wszyscy, ale można zapędzić się też w taki róg z rozumieniem Biblii. Więc nie należy w tą stronę iść. Nieomylność Biblii to jest coś, że, znaczy według mnie uważam, że trzeba powiedzieć, że historycznie i naukowo właściwie rozumiana Biblia jest wierna, wiernie opisuje rzeczywistość. Tylko trzeba ją właściwie rozumieć. I kiedy Jezus mówi o krańcach ziemi, to trzeba zrozumieć, że używa pewnej metafory, a nie sformułowania dotyczącego faktycznego kształtu ziemi. Tak? Kiedy psalmista mówi, że słońce kroczy po widnokręgu, to też musimy zrozumieć, że to jest metafora, a nie, że rzeczywiście ziemia stoi, a słońce się rusza. Tak? I tutaj jakby Biblia nie przeczy nauce. Kiedy jest właściwie rozumiana, kiedy czytamy ją tak, jak została napisana, to nie jest sprzeczna ani z historią, ani z nauką. I musimy po prostu wiedzieć, jak te rzeczy ze sobą łączyć. I kochani, sama Biblia ostrzega przed pewnymi właśnie rzeczami, czy przed takim nierozumnym czytaniem jej. Apostoł Piotr, wiecie, w pewnych środowiskach z kolei modne jest też takie właśnie stwierdzenie, że Biblia była dla ludzi nieuczonych, więc w zasadzie to nie powinno się być, nie trzeba być uczonym, żeby ją rozumieć. W pewnym sensie tak. Natomiast sam apostoł Piotr, którego się przytacza na potwierdzenie, mówi się, apostoł Piotr był rybakiem, a jednak wszystko dobrze rozumiał. Więc sam apostoł Piotr w drugim liście, w trzecim rozdziale, 16 wersecie powiedział tak. Mówi o pewnych rzeczach, które napisał apostoł Paweł i mówi, że tak mówi we wszystkich listach apostoł Paweł, gdzie o tym się wypowiada. Są w nich pewne rzeczy niezrozumiałe, które podobnie jak i inne pisma, ludzie niewykształceni i niezbyt umocnieni przekręcają ku swej własnej zgubie. Kochani, ludzie nieumocnieni i niewykształceni mogą przekręcić Biblię ku swej własnej zgubie. Nie mówię tego ja, tylko apostoł Piotr. Żeby jakby nie było, że ja to wymyśliłem. Więc pewna doza uczenia się i posługiwania się rozumem jest potrzebna do tego, żeby Biblię rozumieć i pewne rzeczy trzeba traktować czy uczyć, no powiedzmy to sobie wprost, trzeba się pewnych rzeczy nauczyć, żeby Biblię rozumieć. Co nie znaczy, że ona nie ma siły zmieniania naszego życia na każdym etapie. Tak? Czyli ktoś, kto otwiera pierwszy raz Biblię i Duch Święty mu różne rzeczy objawia, on będzie wiedział, co ma zmienić w swoim życiu, co tam jest napisane, co nie znaczy, że będzie miał świadomość jakichś niuansów teologicznych, tudzież niuansów językowych i tłumaczenia itd., itd. Biblia przemawia do nas na każdym poziomie, na każdym etapie. Kochani, a więc wracając do naszej kwestii związanej z tymi dwoma, tudzież jednym człowiekiem, który był opętany. Więc żeby to rozumieć, musimy po pierwsze powiedzieć sobie tak. Biblię napisali ludzie. Napisali nie pod dyktando Ducha Świętego czy Boga. I tu musimy mieć też wyraźne rozróżnienie. Tutaj wejdę na poletko Łukasza trochę, jego hobby. Jest jedna religia, która twierdzi, że ich pismo podyktował sam Bóg. To jest islam, tak? Koran został podyktowany przez anioła i dosłownie został zapisany przez Mahometa. I logicznie i konsekwentnie w islamie nie wolno tłumaczyć Koranu na żaden inny język niż arabski. Po to, żeby nie zmienić świętych słów Boga. Tak? To jest logiczna i normalna konsekwencja tego, gdybyśmy powiedzieli, że Bóg podyktował dokładnie słowo w słowo to, co jest napisane w Biblii. Natomiast Biblia nie została podyktowana. Biblię napisali uczniowie Chrystusa pod natchnieniem Ducha Świętego, ale nikt im nie dyktował, nie szeptał do ucha, co mają pisać. Tak? Oni ją napisali 30 lat po wydarzeniach, które miały miejsce, czyli pewien okres czasu minął, co nie znaczy, że przypominali sobie wszystko, ach, coś tam było w tym wydarzeniu, bo te historie krążyły od pierwszego dnia, one były opowiadane sobie z ust do ust i w pewnym momencie zostały spisane, około 30 lat, na przykład Ewangelia Mateusza około 60 roku po Chrystusie, czyli mniej więcej 30 lat po tym, jak wszystkie te wydarzenia miały miejsce. I musimy sobie uświadamiać też, że to byli ludzie, którzy myśleli w trochę inny sposób. To był świat, w którym jeszcze nie, pismo nie było czymś, co kształtowało umysły ludzi. I my dzisiaj odkrywamy, że są tak zwane kultury ustne i kultury pisane. I one mają zupełnie inne spojrzenie, na przykład na słowo pisane, chociaż my już jesteśmy kulturą telewizyjną, tak? Mówiąc krótko, kultura pisana uważa, że jak coś jest zapisane, to już jest święte i tak musi być. A my już jesteśmy kulturą, która mówi, co w telewizji powiedzieli, to jest święte i tak na pewno było, tak? Chociaż teraz z internetem to już jest kultura taka, że czego nie ma w internecie, tego nie ma, tak? Najprawdopodobniej w ogóle. Ale w kulturach ustnych Biblia nie jest, czy Ewangelie nie są reportażem, nie są opisem, reportażem, jakimś takim sprawozdaniem z wydarzeń, ale są księgami, które zostały skompilowane przez każdego autora pod natchnieniem Ducha Świętego w określonym celu. Mateusz pisał do Żydów, żeby pokazać, że Jezus jest Mesjaszem. Tak? I używał historii i tak te historie układał, żeby one pokazały tą prawdę, która jest prawdziwa. Więc dla tych ludzi pewne szczegóły czy pewne nieścisłości takie formalne nie miały większego znaczenia. Czy tam było dwóch, czy jeden? Możemy sobie po chłopsku prosto powiedzieć. Jak było dwóch, to na pewno był jeden. Tak? Jak było dwóch, to na pewno nie było mniej niż jeden. Więc słusznie można powiedzieć, że Mateusz, który był naocznym świadkiem historii, bo był jednym z uczniów, pamiętał dwóch ludzi. Natomiast i Łukasz, i Marek, oni zapisywali słowa innych uczniów. Oni nie byli naocznymi świadkami wydarzenia. I możemy śmiało powiedzieć, że z dwóch opętanych jeden był bardziej wygadany. Tak? Jeden był bardziej wygadany i lepiej się zapamiętał. I jeden mówił, a drugi, czy przez jednego mówiły demony, a drugi po prostu wrzeszczał, biegał dookoła i szalał. Tak? I Mateusz, będąc naocznym świadkiem, mówi, że było ich dwóch. Marek i Łukasz, którzy usłyszeli tylko historię i opowiedziano im o tym jednym, który akurat był bardziej aktywny w tej całej historii, opisali tylko jednego. Nie ma tu żadnego problemu czy nieścisłości. I ta nieścisłość, tak jak mówię, zwłaszcza w oczach tamtych ludzi nie miała żadnego znaczenia. I tyle, żeby nie przedłużać mojego kazania, tyle w temacie. Więc kochani, było dwóch, czy był jeden? Jeden tylko gadał. Więc mamy historię. Przypływają uczniowie na drugi brzeg morza do kraju pogan, tak? Tam mieszkali poganie, co jasno widać z tego, że paśli świnie. Żydzi by sobie nie pozwolili na coś takiego. Świnia była zwierzęciem nieczystym. I było tam dwóch opętanych. Wiemy, że czy z innych Ewangelii, nie wiem, czy tu było napisane, że zamieszkiwali w grobowcach. Tutaj chyba tego nie ma. W tych innych historiach jest, że zamieszkiwali grobowce, pętano ich łańcuchami nawet, czy żeby przestali szaleć, tak, bo w tym stanie opętania demonicznego byli agresywni, byli niebezpieczni, więc wiązano ich nawet łańcuchami i czytamy, że te demony dawały im taką siłę, że oni rozrywali te łańcuchy i nikt nie był w stanie ich kontrolować. Tak? Z tego względu mieszkali w grobowcach, bo nikt blisko ich nie chciał przebywać, pewnie byli wyganiani i musieli pójść gdzieś tam. I w całej tej historii widzimy, że kiedy przychodzi do nich Jezus, widząc Go, oni zaczynają krzyczeć i mówią, cóż my mamy z Tobą, Synu Boży? Przyszedłeś tu przed czasem, aby nas dręczyć. Kochani, i ważny element tej historii. Znowu troszeczkę teologii. My jako chrześcijanie nie wierzymy w dualizm. Dualizm to jest takie nauczanie, wiecie, znowu rodem ze wschodu, że jest dobro, jest zło, obie siły są mocne, walczą ze sobą i któraś z nich kiedyś wygra. Tak? To nie jest nauczanie chrześcijańskie, chociaż w wielu takich nauczaniach chrześcijańskich można aż się dopatrywać, że ludzie coś takiego wierzą. Ale tutaj, kiedy demony zobaczyły Jezusa, tam nie było mowy o jakiejś próbie walki. One po prostu mówią, przyszedłeś, no i co my teraz mamy zrobić, tak? I to nie był jeden demon, bo znowu inne opisy, tutaj tego nie ma, ale mówią, że kiedy Jezus zapytał tych demonów, jak mają na imię, to one powiedziały legion, tak? Bo jest nas dużo. Legion to załóżmy, legion to jest oczywiście nazwa jednostki wojskowej rzymskiej, która liczyła około 3000, przynajmniej około 3000 ludzi, tak? Więc tych demonów mogło być około 3000 w tych dwóch ludziach, tak? Czy nawet w jednym może było jeden legion, a drugi legion był w drugim. Ale ten cały legion demonów, widząc Jezusa, mówi, Synu Boży, tak? One wiedzą, z kim mają do czynienia, nie są zdezorientowane. Jezus i mówią, przyszedłeś, żeby przed czasem zrobić z nami porządek, tak? Przed czasem oznacza co? Że demony dobrze wiedzą, po pierwsze wiedzą, kim jest Jezus i wiedzą, że ma nad nimi władzę i nawet ich walka nie ma żadnego sensu. Po drugie wiedzą, że jest taki czas, kiedy zostaną pokonane, tak? Że kiedy Bóg po prostu, i czytamy o tym w Biblii, przyjdzie dzień sądu, kiedy i wszyscy ludzie, i też duchowe siły zostaną osądzone, i te siły zbuntowane przeciwko Bogu, demoniczne, zostaną osądzone i odpowiednio ukarane. Tak? Czytamy o jeziorze ognistym, do którego będzie wrzucony szatan i piekło i Hades, czy kraina umarłych i wszystko, co nie jest Boże. Więc nie ma jakiejś wojny, nie ma jakiegoś takiego zmagania. Jezus ma władzę. Jezus ma władzę. Owszem, my czasami dajemy demonom władzę w naszym życiu, czy możemy dawać, o tym mówi Biblia, i one mogą mieć władzę, pewną władzę nawet w ludziach, w tych miejscach, w których ci ludzie im tej władzy udzielą. Ale Jezus ma władzę ponad tym wszystkim. Jest Synem Bożym, tak? One nie mają wątpliwości. My mamy wątpliwości. Ludzie mogą mieć wątpliwości, kim jest Jezus, natomiast demony w Biblii nigdy nie miały żadnej wątpliwości. One mówiły, jesteś Synem Bożym, tu nie ma o czym w ogóle dyskutować. To Jezus uczniów musiał zapytać, za kogo mnie uważacie i za kogo mnie ludzie uważają i tak dalej, tak? Demony wszystko wiedziały dobrze. Więc wiedzą, jaki jest ich koniec. I widzimy, że opodal była wielka trzoda pasących się świń i demony, wiedząc, że nie mają innego wyjścia, poprosiły, czy mogą w te świnie udać się, na co Jezus łaskawie się zgodził. Tak? I znowu, świnie, nieczystość w kulturze żydowskiej. Zapomnijcie o miłych świnkach, golonkach i wszystkim, co my lubimy tutaj. Dla Żydów to było nieczyste i niedopuszczalne, i nieczyste duchy miały miejsce w nieczystych świniach. To było dobre miejsce, do którego mogły sobie pójść. I czytamy, że kiedy cały ten legion demonów wszedł w świnie, to z kolei świnie ruszyły i rzuciły się w morze. I oczywiście znowu, jeżeli czytamy Biblię, to musimy sobie uświadomić, że morze jest też ciekawym symbolem w Starym Testamencie, dlatego że Żydzi nie byli narodem marynarzy, wręcz przeciwnie. Jak czyta się Stary Testament, morze było dla nich takim terenem niezbyt przyjaznym. Było tylko jedno plemię, które mieszkało na wybrzeżu i oni tam coś próbowali trochę mieć wspólnego z żeglowaniem, ale generalnie w Starym Testamencie morze jest takim obrazem chaosu, niekontrolowanych sił, od których lepiej się trzymać z daleka. W morzu jest lewiatan, z którym lepiej nie mieć do czynienia, tak, wielkie potwory morskie, tam rządzi chaos i tam giną ludzie. Oczywiście tym bardziej w starożytności, już nie mówiąc o dzisiaj, ziemia jest poddana ludziom, tak? Można powiedzieć, że w Księdze Rodzaju Bóg powiedział, ziemię uprawiajcie, tam możecie ją w jakiś sposób kontrolować. Natomiast morze od wieków było żywiołem i wręcz do dzisiaj, którego człowiek kontrolować nie jest w stanie. Tak? Doświadczeniem codzienności było, że jak żeglarze, zwłaszcza w starożytności, wypływali, to nie wiem, może połowa wracała z powrotem. Tak? Ginęli, nikt nie wiedział jak, nikt nie wiedział gdzie i z tego względu właśnie też morze było takim właśnie obrazem swego rodzaju chaosu, miejsca, gdzie rządzą siły. Oczywiście Bóg jest Panem też nad morzami, ale jakby nie jest to domena człowieka, ale tych właśnie różnych duchowych sił. I w objawieniu czytamy, że kiedy przyjdzie Pan, to co jest napisane, że morze wyda swoich umarłych i też jest napisane, że morze też zniknie, przestanie istnieć. Więc kto lubi na wakacje nad morze jeździć i chciałby dosłownie czytać Biblię, to musi się zasmucić, bo już nie będzie wakacji nad morzem. Nie tylko choroby, płaczu i różnych innych złych rzeczy, ale wakacji nad morzem też może nie być. Co oczywiście żartem jest z mojej strony, tak? Ale więc nieczyste duchy kończą w nieczystych siłach, które kończą w tym miejscu, które jest im przeznaczone, czyli właśnie w morzu. Kochani, najciekawsze w tej historii jest reakcja ludzi. To jest najciekawsze dla mnie osobiście. Owszem, ciekawe jest to, że Jezus ma władzę nad demonami, jest niesamowite, jest wielkie, ale wiemy, że reakcja ludzi, którzy widzieli, którzy przyszli z miasta i zobaczyli tych ludzi, tak, czy te inne historie mówią, tego człowieka opętanego, który siedzi ubrany, uczesany, umyty i w swoim umyśle siedzi razem z Jezusem i zachowuje się jak normalny człowiek. W innym opisie jest powiedziane, że ludzie się przestraszyli, widząc to. Przestraszyli się. Ich reakcją było to, że poprosili Jezusa, żeby odszedł. Poprosili Jezusa, żeby sobie stamtąd poszedł. Dlatego, że zakłócił ich życie. Być może dlatego, że zniszczył ich wielki skarb, całe stado świń, które tych golonek, tak, wyobraźcie sobie, ile to golonek tam biegało, ile to tych różnych innych dobroci, tej słoniny, tak, tego smalcu, nóżek w galarecie i tych różnych innych dobrych rzeczy, ile to się zmarnowało. I ludzie popatrzyli na to i, kochani, powiedzieli: wszystko fajnie, cieszymy się, że ten człowiek jest zdrowy, ale tak naprawdę to wolimy, żebyś sobie stąd poszedł. I tak naprawdę każdy z nas musi sobie, tak już alegoryzując troszeczkę to, musi, kiedy staje przed Jezusem, to musi odpowiedzieć na podobne pytanie. Bo Jezus, kiedy przychodzi do nas, to przychodzi po to, żeby pewne rzeczy zaburzyć, żeby pewne rzeczy zmienić, żeby pewnych rzeczy nas pozbawić. Tak, naszego własnego stada świń, które sobie pasiemy i jesteśmy z nich być może bardzo zadowoleni, ale nadal jest to coś nieczystego i co może jest i cieszy nasze oczy, ale jako nieczyste oddziela nas od Boga. I kiedy Jezus przychodzi do każdego z nas, to chce wprowadzić zmiany. Tak jak to ktoś kiedyś powiedział, jeden taki Boży człowiek powiedział, że już nie pamiętam, kto to dokładnie był, ale powiedział, że kiedy modlił się, to usłyszał, jak Bóg do niego mówi, że ty i ja jesteśmy niekompatybilni, nie pasujemy do siebie. I Bóg powiedział: i ja się nie zmieniam. Więc oczywiste jest, że zmienić musi się ta druga strona, tak? My jako ludzie grzeszni nie pasujemy do Boga. I Bóg się nie zmieni. Bóg jest miłosierny, Bóg jest łaskawy, Bóg sprawił, że Jezus przyszedł na świat i stworzył wszelkie możliwości do tego, żeby człowiek mógł powrócić do swojego Stwórcy i Boga. Ale Bóg się nie zmienia. Bóg otwiera drzwi i mówi: ale ty musisz się zmienić, zanim na to wesele przyjdziesz, tak? Bóg zaprasza na wesele, ale tak jak jedna z przypowieści Jezusa mówi, na wesele trzeba przyjść w weselnej szacie, tak? Jak cię zaproszą na wesele, nie idź w roboczym ubraniu, nawet jak byłeś specjalnie na nie zaproszony. Dlatego, że ktoś może podejść i powiedzieć, słuchaj, to nie jest dobre miejsce na takie ubranie, tak? To jest wesele. Tutaj trzeba trochę inaczej wyglądać, trochę inaczej się zachowywać. Wesele ma swoje prawa. I tak samo jest z Bogiem, tak? Bóg mówi, zapraszam Cię na wesele, zapraszam Cię na wielką radość, zapraszam Cię do relacji ze mną, ale to Ty się musisz zmienić. To Ty te świnie musisz się z nimi pożegnać, albo powiedzieć mi, nie chcę Cię tutaj. Za duże zmiany, zbyt wiele ode mnie to wymaga. Więc kochani, to jest pytanie dla nas. Czy jesteśmy w stanie poświęcić te nasze świnie?